Storybox przedstawia. Dariusz Domagalski, Heimdall. Tom pierwszy, początek podróży. Czyta Wojtek Masiak. Mojej matce, Alicji. System Glis 411, piracka fregata Zulfikar. Mostek Zulfikara przypominał przedsionek piekła. Światła awaryjne nieustannie migotały, zalewając pomieszczenie ciemnoszkarłatnym blaskiem. Wszędzie unosił się gryzący dym. Iskry szaleńczo tańczyły na kablach zwisających z sufitu, opary spalonej elektroniki drażniły nozdrza, a potępieńcze wycie alarmu bojowego zagłuszało jęki rannych i umierających. Z obsady mostka, liczącej 13 osób, na nogach trzymało się zaledwie 5. Mężczyzna o ciemnej karnacji, siedzący w fotelu dowódcy, spoglądał na to wszystko ze zgrozą. Rakheb wielokrotnie otarł się o śmierć. W pirackim fachu o to nie trudno. Przez 20 lat wyzywał los, uczestnicząc w korsarskich rajdach, szalonych i zazwyczaj nielegalnych przedsięwzięciach, kosmicznych awanturach oraz gangsterskich porachunkach. Zawsze wychodził z nich obronną ręką. Tym razem jednak instynkt podpowiadał mu, że się z tego nie wywinie i zginie w systemie Glis 411. Na ironię zakrawał fakt, że stanie się to w momencie, kiedy właśnie zerwał z przestępczym procederem. Rakheb przeniósł spojrzenie na główny hologram taktyczny. Obraz falował i drżał, ale dało się na nim dojrzeć wizualizowane sylwetki 3 welmeńskich krążowników osaczających Zulfikara. Na razie ostrzeliwali ich z dział pościgowych, ale mężczyzna wiedział, że wystarczy jedna dobrze wymierzona salwa burtowa, żeby fregata zamieniła się w kulę ognia. Nie mógł do tego dopuścić. Za bardzo kochał tę łajbę. Sternik, zwrot na bakburtę o 130 stopni. Rozkazał. Tak jest, odpowiedziała płomiennowłosa kobieta o roziskrzonych zielenią oczach. Nazywała się Eliza Booth. I jeszcze do niedawna siała postrach wśród ushakijskich kupców. Dowodziła korwetą o nazwie Krwawa Królowa i grasowała na najczęściej uczęszczanych szlakach handlowych galaktyki. Wyznaczono za jej głowę sowitą nagrodę, ale jeszcze nie znalazł się śmiałek, który by się na nią połakomił. Booth sprzedała korwetę i zaciągnęła się do załogi Zulfikara, gdy tylko dowiedziała się o planach Rakheba. I teraz posłusznie wykonywała jego polecenia. Kobieta wybrała odpowiednie sekwencje na pulpicie sterowniczym. Silniki manewrowe pracowały na pełnych obrotach. Kompensatory stabilizowały grawitację, gdy Zulfikar wykonywał zwrot ciasny niczym pętla wisielca. Pozostała przy życiu załoga mostka z napięciem wpatrywała się w hologram. Udało się. Okręt wymanewrował 2 krążowniki, pozostawiając je daleko w tyle. Niełatwo będzie im dogonić szybką fregatę, ale pozostał 3 z okrętów nieprzyjaciela, który teraz wyrósł tuż przed ich nosem. Rakheb przeniósł spojrzenie na ekran wizualny i jęknął. Kamery wychwyciły charakterystyczny, klinowaty kształt kadłuba welmeńskiego krążownika, ustawiającego się sterburtą. Wydawał się istnym Goliatem przy niewielkiej korwecie. Mężczyzna zdawał sobie sprawę, że Zulfikar nie jest w stanie wyrządzić wrogiemu okrętowi żadnej krzywdy. Uzbrojenie fregaty nadawało się jedynie do zastraszania załóg samotnych frachtowców, ostrzelania eskorty konwoju i starć z dozorowcami patrolującymi szlaki handlowe. Na pewno nie do toczenia bitwy z jednostką liniową. Rakheb nabył okręt po okazyjnej cenie w jednej z przygranicznych satrapii Imperium Teegardeańskiego, gdy wojsko przenosiło do demobilu zużyte jednostki i zastępowało je nowoczesnymi korwetami patrolowymi. Pierwsze, co zrobił, to pozbył się wyrzutni rakiet. Nie były mu potrzebne, przede wszystkim dlatego, że pociski były zbyt drogie. Ponadto broń okazywała się zupełnie niepraktyczna w pirackim fachu. Po ostrzale rakietowym z frachtowców nie pozostawało praktycznie nic, a przecież chodziło o to, żeby wejść w posiadanie cennego ładunku. Rakheb zrezygnował również z 4 ciężkich baterii laserowych dalekiego zasięgu, żeby zyskać na zwrotności. Zamontował za to mocniejsze silniki, które czyniły z Zulfikara jedną z najszybszych jednostek tej klasy w całej galaktyce. Okręt posiadał długi, wąski kadłub, opancerzony w newralgicznych miejscach. Na rufie, tuż przed sekcją silnikową, po obu stronach doczepiono wysięgniki prowadzące do 2 wieżyczek z modułami uzbrojenia. Przez to okręt przypominał wyglądem miecz. Miecz proroka. Rakheb nigdy nie był religijny, nie wierzył w żadnych bogów, a tym bardziej w życie po śmierci. Uważał, że po drugiej stronie nie ma nic i dlatego czas spędzony na tym świecie należy wykorzystać najlepiej, jak się da. Starał się żyć chwilą. Wychował się jednak w rodzinie, która kultywowała dawne ziemskie tradycje, mimo tego, że od pokoleń mieszkała w Imperium Teegardeańskim. Wmawiał sobie, że nazwał swój okręt mianem mitycznego miecza Mahometa, żeby oddać cześć przodkom, ale prawda była zupełnie inna. Tak naprawdę tliła się w nim jeszcze iskierka wiary i nadziei. Gdyby nie ona, nie porzuciłby dotychczasowego życia i nie zdecydował na lot do systemu Epsilon Eridani w pogoni za mrzonkami. Z zamyślenia wyrwał go głos oficera taktycznego, który nawet nie siląc się na spokój, krzyczał i letchł w płucach. Krążownik rozpoczął namierzanie! Manewry unikowe, rozkazał Rakheb. Fregata natychmiast wykonała serię zwrotów, uciekając spod salwy ciężkich dział laserowych. Zulfikar był na tyle małą jednostką, że udawało mu się przemykać pomiędzy wiązkami. Rakheb obawiał się, że nawet jedno trafienie mogłoby rozerwać kadłub na strzępy. Fregata posiadała marne osłony energetyczne. Nagły wstrząs targnął okrętem. Ponownie zawył alarm. Zulfikar momentalnie zwolnił. Melduj! Rakheb zwrócił się do oficera kontroli uszkodzeń. Fatalnie to wygląda, kapitanie, odparł ten, spoglądając na wyświetlacz. Poważne przebicie kadłuba w części magazynowej i siłowni, system uzbrojenia i kierowania ogniem wyłączony z działania, uszkodzony rdzeń reaktora, reaktor wygaszony przez system bezpieczeństwa. Kurwa, warknął Rakheb, zdając sobie sprawę, że dopóki siłownia nie przywróci mocy, okręt będzie dryfował w przestrzeni kosmicznej niczym tarcza strzelnicza. Wywołał siłownię i odetchnął z ulgą, gdy na hologramie interkomu zamigotała sylwetka głównego mechanika. Twarz miał osmaloną i poparzoną, ale żył. Za jego plecami buchały płomienie. Rakheb zmarszczył brwi. Co się dzieje? Jest źle, szefie. Powiedz mi coś, czego nie wiem. Przywróciliśmy szczelność kadłuba i wyrównaliśmy ciśnienie w pomieszczeniu reaktora, ale nie wiem, czy uda mi się go uruchomić. Musimy wymienić rdzeń. To bierzcie się do roboty, bo zaraz wszyscy zginiemy. Mechanik skinął tylko głową i przerwał połączenie. Pozostało czekać. Rakheb oparł się w fotelu i spoglądał na hologram taktyczny, na którym migotały punkty pokazujące pozycję dryfującego Zulfikara i zbliżające się do niego krążowniki. Zastanawiał się, dlaczego Velmeni tak zacięcie ich ścigają. Przecież nic złego nie zrobili. Wyszli z nadświetlnej zaledwie 3 godziny wcześniej i powiadomili kontrolę lotów systemu GLIST 411 o swojej obecności. Nawet nie mieli zamiaru się tutaj zatrzymywać. Ich celem był sąsiedni system Epsilon Eridani. Stąd mieli wykonać tylko ostatni skok. Wówczas aktywne sensory dalekiego zasięgu Zulfikara wykryły flotę wojenną w sektorze centralnym układu. Rakheb bardzo się zdziwił. Układ należał do Satepehre, humanoidalnych istot o bladoniebieskiej skórze i twarzach pokrytych licznymi zrogowaceniami. Nie prowadzili podbojów i ograniczali się do obrony własnego terytorium. Ich całą flotę stanowiły 2 tuziny dozorowców i 3 niszczyciele. A czujniki Zulfikara wskazywały, że mają do czynienia z okrętami liniowymi Velmenów. Co oni tutaj robili? Nie było jednak czasu na zastanawianie się, co tu robią i na który system szykują atak. Rakheb posiadał instynkt, który niejednokrotnie ratował mu tyłek, a ten podpowiadał, że właśnie wpadli w kłopoty. Kapitan natychmiast nakazał zwrot i rozgrzanie napędu nadprzestrzennego, ale Velmeni wykryli już ich obecność. Mężczyzna przymknął powieki i ciężko westchnął. Nie chciał umierać, nie teraz, gdy wreszcie w jego życiu pojawił się cel. Przez te wszystkie lata odczuwał pustkę. Cały czas czegoś mu brakowało. Przestały go cieszyć kosmiczne pościgi i towarzysząca temu adrenalina, pieniądze, których miał pod dostatkiem, a nawet władza i kobiety. Szukał czegoś, co nadałoby sens jego życiu. I wreszcie to znalazł. Poczuł nagłe szarpnięcie i natychmiast otworzył oczy. Silniki zaczęły znowu pracować. Rakheb uśmiechnął się. Może jednak tam, na górze, ktoś nad nami czuwa, pomyślał. Sternik, zabierz nas stąd, rozkazał. Eliza Booth uśmiechnęła się, ukazując rząd białych zębów. Fregata odbiła od płaszczyzny ekliptyki systemu gwiezdnego i oddalała się od zgrupowania ciężkich krążowników. Ile do skoku? Zapytał Rakheb. 6 minut i 12 sekund. Czemu to tak długo trwa? Nikt mu nie odpowiedział, a zdawał sobie sprawę, że napęd nadświetlny musi się rozgrzać. Inaczej fregata zostanie zmiażdżona podczas wejścia w nadprzestrzeń, niczym mealderańska pluskwa, która potrafi być prawdziwym utrapieniem podczas podróży promami tanich linii pasażerskich. Kapitanie, rzekł grobowym głosem oficer taktyczny i zawiesił głos. Mów. Krążownik wystrzelił rakiety samonaprowadzające. Ile? 30. Do diabła! Warknął Rakheb. Nie mógł uwierzyć, że przeciwnik marnuje drogocenne pociski na jedną niewielką fregatę. Welmenom musiało bardzo zależeć na tym, żeby nie dolecieli do Epsilon Eridani. Dotrął do nas za 27 sekund. Wystrzelić boje ECM, rozkazał Rakheb, chociaż wiedział, że niewiele tym skóra. Zulfikar nie posiadał obrony przeciwrakietowej, jaką dysponowały okręty liniowe, a w walce z ciężkimi krążownikami tylko taka mogła być skuteczna. 15 sekund. Rozpoczął odliczanie oficer taktyczny. 14, 13. Zagłuszacze obudziły się do elektronicznego życia, próbując zneutralizować rakiety. 12, 11, 10. Rakheb z napięciem wpatrywał się w hologram taktyczny. 9, 8, 7. Z 30 wystrzelonych pocisków tylko 7 udało się wytrącić z kursu. 6, 5, 4. Rakheb zrozumiał, że to koniec. Nie weźmie udziału w wielkim dziele zjednoczenia ludzkości i nie założy munduru terrańskiej floty wojennej. Nigdy nie zobaczy na własne oczy Heimdala, potężnego dreadnota, który lada dzień powinien opuścić doki stoczni, a jego załogę mieli stanowić jedynie przedstawiciele gatunku ludzkiego. Nie stanie na baczność przed admirałem Nathanielem Kasztaritu i nie zamelduje gotowości do służby. 3. 2. 1. Poczuł ogromny żal. Wzniósł oczy w górę, polecając swoją duszę Allahowi. Mimo wszystko. System Epsilon Eridani, okręt Federacji Terrańskiej Heimdall. Ezra Lichy, ubrany w galowy mundur terrańskich sił zbrojnych, stał na pokładzie widokowym Heimdala i spoglądał przez iluminator na migoczące gwiazdy. Wydawały się być na wyciągnięcie ręki, ale tak naprawdę oddalone o lata świetlne mamiły obietnicą wielkiej przygody, której Ezra nie mógł się doczekać. Gotów był choćby zaraz ruszać na jej spotkanie, nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa. Czuł się niczym młody bóg, przed którym wszechświat stanął właśnie otworem. W szybie odbijała się jego młodzieńcza twarz, nieskalana jeszcze troskami i cierpieniem, jakie nieuchronnie przynosi życie. Blond włosy sterczały w górę, przycięte po żołniersku, na przysłowiową zapałkę. Niebieskie oczy błyszczały, na wargach błąkał się lekki uśmiech. Rozpierała go duma i radość. Trudno się dziwić, to był najszczęśliwszy dzień w jego krótkim jeszcze życiu. Właśnie skończył szkolenie wojskowe, złożył ślubowanie i z dniem dzisiejszym został oficjalnie wcielony w szeregi terrańskiej floty wojennej. Co prawda cała flota liczyła zaledwie jeden okręt, ale za to nie byle jaki. Heimdall był dreadnoughtem, liniowcem mogącym prowadzić samodzielnie działania wojenne. Miał solidny kadłub, wzmocniony dodatkowym pancerzem, 3 pokłady i hangar zdolny pomieścić 8 eskadr myśliwców oraz 2 promy desantowe. Wyposażony w napęd nadświetlny najnowszej generacji, szereg dział laserowych, wyrzutnie rakiet atomowych i torped plazmowych, sensory bliskiego oraz dalekiego zasięgu stanowił jeden z najpotężniejszych okrętów w galaktyce. I pierwszy, należący do ludzkości. Nagle uśmiech spełzł z ust młodzieńca, a blask w jego oczach zgasł. Machinalnie dotknął naszytego na lewym ramieniu munduru emblematu przedstawiającego Ziemię z zarysem kontynentów. Symbol Federacji Terrańskiej powstał na podstawie zdjęć sprzed ponad 3 wieków, bowiem kolebka ludzkości już nie istniała. Pewnego dnia planeta rozprysła się na tysiące kawałków, niczym ozdobna szklana kula zrzucona z nocnej szafki na podłogę. Nic nie pozostało ze wspaniałej niegdyś cywilizacji i wielkich metropolii. A nastąpiło to w momencie, gdy człowiek dopiero sięgał gwiazd. Na Marsie powstały pierwsze kolonie. W pasie Kuipera zaczęto wydobywać surowce i transportować je na Ziemię. Statki zwiadowcze opuszczały granice Układu Słonecznego i podróże międzygwiezdne były tylko kwestią czasu. Stało się jednak inaczej. Zagładę przeżyli ci, którzy wówczas znajdowali się poza rodzinnym globem. Kilka tysięcy mężczyzn i kobiet, na których barkach spoczywała odpowiedzialność za przedłużenie gatunku. Na początku trzymali się razem, znajdując schronienie w najbliższych systemach gwiezdnych, ale potem rozpierzchli się po całej galaktyce. Nie posiadając macierzystego układu ani nawet planety, służyli obcym gatunkom, a ich jedynym celem było przetrwanie w niegościnnym kosmosie. Ludzie okazali się marnym pyłem w ogromie wszechświata, a w porównaniu z bardziej rozwiniętymi cywilizacjami byli kruchymi istotami znajdującymi się dopiero na początku ewolucji. Osiedlali się na planetach należących do innych gatunków, uprawiali ziemię, pracowali w kopalniach i fabrykach, zasiągali się do wojska walcząc w nie swoich wojnach. Traktowani niczym niewolnicy, przedstawiciele gorszego gatunku na nic lepszego liczyć nie mogli. Pozbawieni marzeń, żyli jedynie wspomnieniami błękitnej planety. Ich dzieci, wychowane na obcych globach, nie miały problemów z dostosowaniem się do nowych okoliczności. Szybko się uczyły, łatwo przyswajały obcą technologię i zostawały pilotami, technikami, naukowcami. Dla następnego pokolenia Ziemia była już tylko mitem, piękną legendą, z nostalgią opowiadaną przez ojców i dziadków. Minęły 3 wieki i wydawało się, że pamięć o kolebce ludzkości gasnąć będzie niczym wypalone gwiazdy na nocnym niebie. Stało się jednak inaczej. Może to była kwestia wspomnień pieczołowicie pielęgnowanych i przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Może moda, która wybuchła niczym supernowa i rozpaliła ogień w ludzkich sercach. A może w każdej żywej istocie tli się podświadoma tęsknota, naturalnie zaszczepiona miłość za macierzystym globem. Nagle młodzi ludzie zaczęli interesować się Ziemią, chłonęli całą wiedzę na jej temat i poszukiwali wszelkich informacji. Otoczyli ją kultem, pielęgnowali pamięć o niej, przedmioty wytworzone na Ziemi uchodziły za drogocenne artefakty i na czarnym rynku osiągały niebotyczną wartość. Na wpół legendarna, zniszczona planeta zaistniała ponownie w sercach i umysłach. Równie nagle pojawiły się mrzonki o zjednoczeniu całej rasy. Wydawało się jednak, że ludzkości rozdartej pomiędzy imperiami obcych nigdy nie będzie to dane, ale marzenia mają to do siebie, że czasem się spełniają. Na ustach Ezry ponownie zagościł uśmiech. Przeniósł spojrzenie na glob, nad którym orbitował Heimdall. Olbrzym gazowy przytłaczał i porażał wielkością, a jednocześnie zachwycał. Było w nim coś strasznego, ale i pięknego zarazem. Wyraźnie widoczne pasma chmur przybierały fantazyjne barwy od ciemnego szkarłatu poprzez pomarańcz aż do pastelowej żółci. Największe wrażenie jednak robiły pierścienie otaczające planetę. Okręt znajdował się trochę poniżej kosmicznej ekspozycji i młodzieniec mógł dostrzec, jak w zwartej formacji szybują olbrzymie ilości skał. Były tam zarówno drobne kryształki lodu, jak i kamienne bloki o średnicy kilometra. Ich odwieczny, idealnie zsynchronizowany ruch pełen gracji i majestatu przywodził na myśl balet, gdzie tancerze są doskonale ze sobą zgrani. Lichy opuścił nieco wzrok i poniżej pierścieni dostrzegł niewielki punkt zawieszony w przestrzeni. Z tej odległości wydawał się zaledwie kroplą w oceanie wszechświata, ale tak naprawdę była to ogromna konstrukcja rozmiarów sporego księżyca, największa i najlepiej wyposażona stocznia w całej galaktyce. Tam właśnie powstał Heimdall. Stocznia należała do Togarian. Ezra skrzywił się na ich wspomnienie. Togarianie władali dziesiątkami systemów gwiezdnych i byli doskonałymi budowniczymi, konstruktorami oraz inżynierami. Stworzyli wspaniałą cywilizację, ale zupełnie nie znali się na sztuce wojennej. A to w oczach młodzieńca zupełnie ich dyskwalifikowało. Sądził, że gatunek, który nie potrafi walczyć, nie jest wiele wart. Lichy, jako świeżo upieczony rekrut terrańskich sił zbrojnych, uważał się za kompetentnego do wyrażania takich opinii. Bogate planety konstruktorów często najeżdżane były przez bardziej agresywne gatunki. A jako, że Togarianie nie posiadali własnej floty ani armii, słono płacili najemnikom za obronę swoich terytoriów. Jednak trudno polegać na lojalności najemników z zasady służących tym, którzy więcej zapłacą. Togarianie niejednokrotnie zawiedli się na nich i dlatego podjęli negocjacje z ludźmi. Spojrzenie Ezry powędrowało dalej. Za wewnętrzny pas planetoid młodzieniec utkwił wzrok w pomarańczowej gwieździe Epsilon Eridani, nazwanej przez ludzi Ran, na cześć nordyckiej bogini Toni Morskiej. Gwiazda przypominała słońce, które młodzieniec miał okazję widzieć jedynie na starych hologramach, ale posiadała ciemniejszą barwę i według informacji zawartych w bazie danych była mniejsza. Jednak jej światło docierało do wielu planet i księżyców zamieszkiwanych przez Togarian. Właśnie ich miała bronić terrańska flota złożona wyłącznie z przedstawicieli gatunku ludzkiego. Za wypełnienie 5-letniego kontraktu władze Dominium zobowiązały się oddać jeden z globów w systemie Epsilon Eridani do dyspozycji Federacji Terrańskiej. Ludzie mogliby zacząć od początku, osiedlić się, odtworzyć ziemską cywilizację i kulturę. Dla planety wymyślono już nazwę Terra, co w dawnym zapomnianym języku łacińskim oznaczało Ziemię. Co prawda oficjalnie Terra podlegałaby Dominium Epsilon Eridani, ale po jakimś czasie na pewno uzyskałaby niezależność. Wieść szybko rozeszła się po galaktyce i do Układu Gwiezdnego zaczęli przybywać różnego rodzaju najemnicy, którzy dotąd służyli w obcych armiach, byli wojskowi, a także zupełne żółtodzioby, takie jak Lihi. Natchnieni nadzieją na zjednoczenie rasy ludzkiej, rekrutowali się do nowo powstałej floty. Nie brakowało również cywili tworzących pion administracyjny, naukowców, inżynierów, lekarzy. Oni wszyscy pragnęli mieć swój wkład w rozwój Federacji Terrańskiej. Ezra drgnął, usłyszawszy swoje imię. Odwrócił się i spojrzał w roziskrzone miodowe oczy Abigail Torres. Razem odbywali szkolenie wojskowe. Jak każdy mężczyzna, najpierw zachwycił się jej urodą, ciemną karnacją i burzą czarnych włosów, ale oprócz ładnej buzi, dziewczyna miała w sobie coś, co sprawiało, że pragnęło się jej towarzystwa. To było akurat dziwne, bo z jej ust nigdy nie znikał kpiący uśmiech, często bywała opryskliwa i potrafiła dogryźć każdemu. Tylko Ezra miał u niej specjalne względy i traktowała go nieco lepiej od innych. Wzrok młodzieńca powędrował niżej i zatrzymał się na pełnych piersiach, opiętych mundurem. Ezra westchnął ciężko i potrząsnął głową, próbując odpędzić natrętne myśli. Kontakty seksualne między żołnierzami tej samej jednostki były surowo wzbronione. Poza tym ona już się z kimś spotykała. Widziałeś przydziały? Zapytała leciutko schrypniętym głosem, bardzo zmysłowym i działającym na wyobraźnię. Ezra ponownie ciężko westchnął. Nie, odparł. To sprawdź. Lihi sięgnął do zamontowanego na nadgarstku urządzenia. Pospiesznie wbił kod i pojawił się hologram wielkości dłoni, ukazujący jego trójwymiarowe zdjęcie oraz informacje o przydziale.
Wojska rozpoznawcze? Jęknął zawiedziony. Liczyłem, że trafię do oddziału szturmowego.
Ty? Prychnęła Abigail, a jej śmiech wypełnił pomieszczenie, przykuwając uwagę gości pokładu widokowego.
A co jest ze mną nie tak? Spytał urażony. Dziewczyna uniosła lekko brew, przyglądając mu się uważnie, a on poczuł się nieswojo.
Za chudy jesteś, rzuciła.
Prychnął w odpowiedzi. Wiedział, że jest wysoki i szczupły, jak wszyscy urodzeni na pustynnym świecie o nazwie Sahr. Planeta znajdowała się w systemie Beta Country i posiadała przyspieszenie grawitacyjne 0,9G, co nie sprzyjało rozwijaniu masy ciała. Ale za to Ezra był szybszy i zwinniejszy od innych. Dzięki temu ukończył szkolenie wojskowe z 5. wynikiem. Miał nadzieję, że da mu to upragnione miejsce w oddziałach szturmowców. Marzył o abordażach, desantach, na odległych planetach i rajdach na stacje orbitalne. W wyobraźni widział samego siebie, ruszającego do boju w lśniącym pancerzu bojowym i z ciężkim karabinem w rękach. Zawsze na pierwszej linii, zawsze w ogniu walki, zawsze wierni do ostatniej kropli krwi. Tak brzmiała dewiza szturmowców. Służba w tych jednostkach była największym zaszczytem. Natomiast w wojskach rozpoznawczych czekały go tylko nudne, rutynowe patrole zwiadowcze. Wylądować, zabezpieczyć teren, rozejrzeć się za wodą, żywnością, paliwem. Ewentualnie nawiązać kontakt z autochtonami. Nie żeby umniejszał znaczenie takich jednostek, ale pragnął czegoś więcej, prawdziwej przygody i sprawdzenia się w bitwie.
Nie narzekaj, pocieszała go Abigail. Zobaczysz, będzie ekscytująco.
Mocno w to wątpię, burknął Lihi. A ty gdzie trafiłaś? Dziewczyna uśmiechnęła się tajemniczo. Wojska rozpoznawcze Pluton 7, wyrecytowała.
Siódemka? Ezra wybałuszył oczy. To tam, gdzie ja?
Mrugnęła do niego.
Mówiłam, że będzie ekscytująco.
System Epsilon Eridani, lodowa planeta Kłacz. W sali konferencyjnej panował półmrok, który tak cenili sobie Togarianie. Dlatego zasiedlali światy znajdujące się na obrzeżach układów planetarnych, gdzie światło gwiazdy centralnej niemal nie dochodziło. Miasta wznosili na lodowych globach, zimnych księżycach oraz karłowatych planetach i planetoidach krążących na peryferiach systemów. Podobnie rzecz miała się na Kłacz.
Na wiecznej zmarzlinie wybudowali olbrzymią metropolię zamieszkiwaną przez ponad 100 milionów przedstawicieli ich gatunku. I nie miało znaczenia, że burze śnieżne szalały tu nieprzerwanie, temperatura na powierzchni była tak niska, że żadne żywe istoty nie miały prawa przetrwać, a pomarańczowa Ran była zaledwie świetlistym punktem, niewiele większym niż pozostałe gwiazdy na niebie. Pole siłowe otaczające miasto przezroczystą, półkolistą kopułą skutecznie chroniło przed zimnem i zatrzymywało bryły lodu niesione przez śnieżne nawałnice, które mogły zniszczyć strzeliste i wątłe budynki Togarian. W najwyższym z nich, wyrastającym pośrodku metropolii, znajdowała się siedziba Archonta. Pomieszczenie rozświetlał jedynie trójwymiarowy hologram przedstawiający system Epsilon Eridani. Nathaniel Kasztaritu, ubrany w śnieżnobiały mundur admiralski, przyglądał się mu ze zmarszczonym czołem. Układ gwiezdny liczył 24 planety, ponad setkę księżyców, dwa pasy planetoid, na których wydobywano cenne zasoby, i kilkadziesiąt planet karłowatych, krążących w lodowym zewnętrznym pierścieniu. Na większości z tych globów Togarianie posiadali kolonie. Postawili miasta, fabryki, kopalnie i stacje badawcze. I tego wszystkiego miał bronić tylko jeden okręt. Admirał westchnął ciężko i pokręcił głową. Heimdall nie jest w stanie patrolować całego układu, rzekł i zrobił pauzę, czekając, aż automatyczny translator przetworzy jego słowa na szeleszczącą mowę Togarian. Przelot z jednego krańca systemu na drugi na silnikach manewrowych zajmuje zbyt wiele czasu, żeby skutecznie zapobiec inwazji. Możemy skupić się na trzech, góra czterech światach. Kasztaritu zbliżył się do hologramu i nakreślił dłonią okrąg wokół całego systemu. Pojawiła się srebrna smuga, która powoli bledła. Proponuję otoczyć Epsilon Eridani sferą autonomicznych stacji bojowych, wyposażonych w sensory dalekiego zasięgu, zamontować wyrzutnie torped i stacjonarne baterie energetyczne. Dzięki temu zyskamy możliwość wczesnego wykrycia floty inwazyjnej, gdy ta wyjdzie z nadświetlnej. To da nam czas na reakcję. Podniósł głowę z nad hologramu, próbując wzrokiem przebić mrok i wyczytać coś z oblicza Archonta. Najwyższy urzędnik i zarządca Epsilon Eridani siedział zatopiony w fotelu, ze splecionymi bladymi, kościstymi palcami i nieco przekrzywioną głową, owalną, zupełnie pozbawioną owłosienia. Spoglądał na admirała dużymi, migdałowymi oczami o strukturze brylantów. Sprawiał wrażenie, jakby znał myśli rozmówcy na wylot. Zmieszany Kasztaritu opuścił wzrok i chrząknął niepewnie. W swoim życiu miał już do czynienia z setkami obcych istot, bardziej i mniej egzotycznych, ale w towarzystwie Togarian zawsze czuł się nieswojo. Władcy Epsilon Eridani przeważali nad ludźmi nie tylko wzrostem, mierzyli bowiem ponad 3 metry, ale również wiedzą o wszechświecie, którą rasa ludzka dopiero nabywała. To sprawiało, że Nathaniel Kasztaritu, który miał już swoje lata i zaliczoną służbę w siłach zbrojnych Nemalachów, czuł się przy nich jak nierozgarnięte dziecko. Czas nie ma żadnego znaczenia. Najpierw admirał usłyszał niezrozumiały szelest wydobywający się z otworu gębowego Archonta, a dopiero potem głos dobiegający z głośników translatora. Wasze ludzkie, prymitywne umysły postrzegają prawa fizyki jako symetryczne, a przecież na poziomie kwantowym upływ czasu jest jedynie właściwością splątania kwantowego, przerwał z przekąsem Kasztaritu. Mimo świadomości własnej niewiedzy nie lubił, gdy Togarianie traktowali go z góry. Wydawało mu się, że uważali ludzi za istoty stojące na nieco tylko wyższym poziomie intelektualnym od zwierząt. Już mi to tłumaczono. Brylantowe oczy Archonta zwęziły się nieco i gdyby przed Nathanielem siedział człowiek, admirał przysiągłby, że dostrzega w nich złość. Ale Togarianom nie można było przypisywać ludzkich emocji. Czyż nie daliśmy wam okrętu, jakiego pragnęliście? Owszem. Odparł admirał. Jednak to nie wystarczy, żeby obronić cały system przed inwazją. Nie pojmuję, rzekł Archont rozkładając ręce. Przecież zbudowaliśmy go zgodnie z wytycznymi waszych inżynierów. Nathaniel Kasztaritu pokręcił zrezygnowany głową. Togarianie zupełnie nie znali się na sztuce wojennej. Strategia i taktyka były im całkowicie obce. Admirał nie miał pojęcia, jak wytłumaczyć Archontowi, że kwestii bezpieczeństwa Epsilon Eridani nie rozwiąże jeden okręt, nawet najpotężniejszy i obsadzony najlepszą załogą. Nic dziwnego, że pomimo wysokiego poziomu rozwoju technologicznego, Togarianie tracili układ za układem na rzecz bardziej agresywnych sąsiadów. Największe zagrożenie stanowili Lasertanie. Ten wojowniczy gatunek humanoidalnych gadów bezustannie poszerzał swoje imperium. Nie wystarczyło im, że zajmowali tysiące układów planetarnych w wewnętrznym sektorze.